Proszę posłuchać trzeciego fragmentu mojej rozmowy z przedstawicielem IPN o katastrofie gibraltarskiej. Rozmawiamy o polskich komunistach. Kompletnie nie mogliśmy się zgodzić, ale na końcu jednak chybaśmy się zgodzili. Wprawdzie w przewrocie majowym Sikorski poparł Piłsudskiego, ale potem z jakiegoś powodu został odsunięty i już do 1939 roku tak naprawdę pozostawał bez przydziału. Dopiero jak Rydz Śmigły, no tak można powiedzieć, śmignął z frontu, no Sikorski przejął władzę. To się nie wszystkim podobało.
No nie, nie, to tutaj nie... wydaje mi się, że pan mocno uprościł, dlatego
wiem,
że...
bo jestem prostym człowiekiem. Dlatego chciałbym, żeby pan to moje uproszczenie jakoś uszczegółowił.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że marszałek Rydz-Śmigły był naczelnym wodzem, a oprócz niego, oczywiście to była wojna, więc w pewnym sensie no jakby jego pozycja była tutaj kluczowa, ale oprócz niego był prezydent, był premier z rządem i tutaj ja zdecydowanie nie zgadzam się z ujęciem takim, że marszałek śmignął, prawda, za granicę, bo nie tak to wyglądało. To jednak było...
Nie, no to jak wyglądało, to my dość dokładnie wiemy. Wiemy o tym, jak przekraczał ten most na Czeremeszu, jak jeden z oficerów chciał sobie strzelić w łeb i tam go... To wszystko wiemy. Wiemy też o tym, że został skazany na karę śmierci i myślę, że Sikorski dobrze o tym wiedział. Miał sobie sam tą karę wymierzyć, nie wymierzył. Został uznany za niebyłego i potem... w dość kontrowersyjnych okolicznościach został zgładzony. Wydaje mi się, że w 1942 roku, prawda, pod końca, wydaje mi się, że on wtedy nie zginął, bo są dokumenty, że jeszcze później chorował na gruźlicę i był w Otwocku. Także tu też coś się działo i my ciągle stawiamy taką tezę, że to jednak była wojna domowa. Ona była w Polsce. I ja bym tu na razie Rosjan do tego nie mieszał. Nie zgodzi się pan ze mną.
To tutaj nie chodzi w tym momencie o sprawę Sowietów bądź nie. Natomiast no absolutnie bym się nie zgodził z takim ujęciem, że w Polsce miała miejsce wojna domowa, dlatego że ja nie lubię tego określać, ale
to jest brzydkie. Ale to jak nazwać? Na przykład my ostatnio rozmawiamy bardzo dużo o takim mordzie pod Borowem, gdzie Narodowe Siły Zbrojne wymordowały partyzantów z Gwardii Ludowej i z Armii Ludowej. Proszę mi powiedzieć, jak to nazwać? Nie jest to wojna domowa?
To jest zupełnie znowu przeskok do innej dziedziny, ale...
Ale to jest ten sam okres.
Absolutnie bym się z tym nie zgodził, że to była wojna domowa, dlatego że gdybyśmy przyjrzeli się znowu dokładnie tej sprawie, to no, tam są bardzo konkretne okoliczności, dlaczego ci partyzanci zostali zlikwidowani, ale gdybyśmy na to popatrzyli tylko od strony prawa polskiego, przedwojennego, które nie przestało obowiązywać, chyba że uznajemy za obowiązujące prawo okupacyjne, niemieckie, no ale chyba tutaj nie mamy takich ciągot, to po prostu tych partyzantów komunistycznych należy traktować jako osoby podlegające pod bardzo konkretne przepisy kodeksu karnego za zdradę. No po prostu ich postawa, ich dążenia, kwestia no całej, nazwijmy to, programu, prawda, który stał za działaniami tych partyzantów, i tego, że działali oni na rzecz obcego mocarstwa i odzyskania Polski niepodległości, można powiedzieć, kwalifikowało ich do kary śmierci.
Nie, no oni tam zostali wystrzelani za mordy, za gwałty i tak dalej. Tak przynajmniej to jest postawione. Natomiast proszę się nie dziwić, że Rosjanie próbowali znaleźć sobie tu na tyłach kogoś, kto będzie wysadzał te pociągi, które z zaopatrzeniem jechały na wschód.
To ja się nie dziwię, że Rosjanie sobie szukali.
Oni tu mieli też swoje. Karasjonow w Lasach Janowskich stacjonował. Tam na początku to była naprawdę maleńka grupka, ale urosła do 2000. I
my nie możemy patrzeć na to z punktu widzenia interesów sowieckich, tylko my jako Polacy musimy patrzeć z punktu widzenia interesów polskich i niepodległego państwa polskiego. I to jest, wydaje mi się, podstawowy problem, że próbuje się patrzeć na historię Polski, ale nie z punktu widzenia niepodległego państwa polskiego, tylko z punktu widzenia interesów sowieckich, angielskich.
Sytuacja była taka, że rząd, prezydent, wódz naczelny zwiali. Więc mówienie o tym, że jakieś państwo tu było, to jest takie, ono było tam gdzieś na zachodzie, a oni wszyscy zwiali. Więc proszę się nie dziwić, że ktoś chciał jakoś tą Polskę ratować na swój sposób. Ja?
No. Zupełnie nie mogę powiedzieć, proszę pana, to jest stawianie sprawy na głowie. Dlatego, że władze legalne, konstytucyjne, polskie przeszły do państwa formalnie związanego z Polską sojuszem politycznym, wojskowym, że ten sojusznik się zachował nielojalnie. To była jakby inna sprawa, ale zgodnie ze wszystkimi przepisami konstytucji ta władza została przekazana następcom. I gdyby tak nie było, to państwo polskie nie byłoby uznawane na arenie międzynarodowej, tak jak było. A było. Była legalna ciągłość władz, tych, które były przed wojną i tych, które Polskę opuściły, przeszły do Rumunii i tych, które były potem, czyli właśnie rządu generała Sikorskiego, prezydenta Raczkiewicza. I to były władze, z którymi wszystkie państwa, można powiedzieć, koalicji antyniemieckiej w różnych okresach wojny zawierały różne porozumienia, współdziałały i tak dalej. I można powiedzieć, nawet wrogowie, czyli Niemcy, też w jakimś sensie uznawali, że to są właśnie władze państwa polskiego. I znów zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, bo to się wszystko odbywało na zasadach prawa, powołano odpowiednie...
Pan naprawdę myśli, że oni nas traktowali jak koalicję antyniemiecką? Że my jesteśmy w koalicji antyniemieckiej? Jak w 1938 roku zajęliśmy Zaolzie. Naprawdę pan uważa, że ktoś nas tak traktował?
No, ale oczywiście, że tak. No przecież inaczej byśmy musieli, nie wiem, uznać, że nie było całej historii. No, jeśli w czasie wojny rząd polski funkcjonował najpierw, prawda, w Paryżu czy w Angers, potem w Londynie, to nie funkcjonował tam jako prywatna grupka ludzi, tylko przy nim byli normalnie akredytowani ambasadorowie państw obcych. Ten rząd miał swoich ambasadorów na całym świecie i to normalnie wszystko funkcjonowało. To nie było towarzystwo jakieś, prawda, prywatne, które się...
Absolutnie
spotykało.
Nie. I tu się zgadzam. Ale właśnie ten rząd i generał Sikorski razem ze wspomnianym już Majskim jakoś załatwili ze Stalinem, że tam powstało dwie armie. No jedna wyszła do Iranu, no ale druga ruszyła od Lenina do Berlina. I...
No tylko, że ta druga armia to już nie była armia, która uznawała generała Sikorskiego.
Tak pan uważa?
No nie, to nie jest kwestia mojego uważania, tylko to jest kwestia znowu dokumentów i wszystkich, jak to powiedzieć, no okoliczności, które temu towarzyszyły. To już mamy właśnie, można powiedzieć, powiedzieć, jeszcze żył Sikorski, kiedy Stalin zaczął sobie przygotowywać ekipę jemu podległą, podporządkowaną. I stąd śmierć Sikorskiego no niesłychanie ułatwiła mu sprawę, bo wtedy mógł...
No, myśli pan, że on naprawdę się nad tym jeszcze wtedy zastanawiał? On był już Stalin naprawdę silny.
Zawsze, zresztą jak każdy dobry polityk, prowadził politykę wielowątkową, która umożliwiała mu pójście w różnych kierunkach. I po prostu widać to, jak w sprawie polskiej w czasie II wojny światowej Stalin etapuje swoją politykę. Jak nie od razu pewne rzeczy robi, tylko nawet powstrzymuje na przykład polskich komunistów przed różnymi działaniami.
O których komunistach pan teraz mówi?
O tych, którzy byli i w Związku Sowieckim, i w Polsce w postaci Polskiej Partii Robotniczej.
Ale to nie byli komuniści, proszę pana.
A kto to był?
Ostatnich komunistów to w 1938 roku załatwili. Komintern. Komintern to wcale nie był ciągnik gąsienicowy. Ale o tym nie będziemy rozmawiać. Rzeczywiście, tam gdzieś ze czterech wylądowało na jakichś spadochronach, ktoś o tym opowiadał mi, ale oni się między sobą wystrzelali. Proszę pana, nie było czegoś takiego jak komuniści. Ciągle się o tym mówi, ale proszę mi powiedzieć, gdzie oni byli? O kim tu się mówi komunista?
No, akurat znów panem się kompletnie nie zgodzę.
Ja panu opowiem taką historię i może to troszeczkę przybliży. Musimy wrócić do roku 86 bodajże, albo 7. I tam była taka sytuacja w Warszawie, że pani, którą my tu w naszym radiu wspominamy, ona tam wyjaśniała zbrodnie na Popiełuszce, była bardzo popularna wśród esbeków. I jeden z nich chciał być tak jakby jej towarzyszem broni, bo ona tam brała do Ugandy, wtedy była wojna domowa w Ugandzie, ona tam brała ludzi, tam można było skupę pieniędzy zarobić. On sobie wymyślił, że chciałby, prawda, być u jej boku. I ona mu powiedziała, że ona z komunistami nie gada. A on powiedział, Marysia mówi, ale my nie jesteśmy komuniści, myśmy nawet socjalizmu nie zbudowali, my nie jesteśmy tacy źli. I ona mu wtedy wyciągnęła takie dokumenty i pan będzie teraz, myślę, to o tym wiedział. Dokumenty pana Zybertowicza. On tam napisał, to było kilka takich teczek, jak będzie ratował PZPR. Pan Zybertowicz nigdy nie był w partii, ja o tym wiem. I ten pan, ten który chciał być tym towarzyszem, mówi tak, ale to był komunista. Wie pan, on to powiedział tak, jakby komunista to było coś takiego obelżywego, czy w Sigmie był, mówi. I widzi pan, dziś pan Zybertowicz jest doradcą prezydenta, a pan mówi, że PZPR to byli komuniści. To się kompletnie kupy nie trzyma.
Ja mówię o tym, co było w czasie II wojny światowej, bo to mnie w tym momencie interesuje. I Stalin po likwidacji Komunistycznej Partii Polski, formalnie, prawda, przez Komintern w 1938 roku w sierpniu, po paru miesiącach zaczął przygotowywać powołanie nowej partii komunistycznej w Polsce, bo to było narzędzie do realizacji polityki sowieckiej, czy mówiąc krótko, sowiecko-komunistyczne. Nie wnikajmy w to, jak gdyby nie próbujmy tego rozdzielać, bo trudno to jest nawet rozdzielić. Dla komunistów, no i tutaj no niestety, no muszę używać tego sformułowania, chociaż panu się nie podoba, Związek Sowiecki był po prostu ojczyzną. Oni nie rozróżniali między, jak gdyby, państwem, formą państwa, nazwijmy to, rosyjskiego czy jakiegoś tam takiego związkowego, a ojczyzną proletariatu, tak to nazwijmy, prawda? prawda, bo takich terminów używano. Tylko to było jedno. No po prostu mamy mnóstwo takich wypowiedzi, świadectw i tak dalej. W jaki sposób ci ludzie myśleli, prawda? Dla nich to było coś, co było nierozerwalne. To znaczy istnieje tylko tak naprawdę jedna ojczyzna, to jest Związek Radziecki i koniec. I on nam przyniesie szczęście. I stąd...
I naprawdę pan myśli, że my przez Rosjan tak byliśmy traktowani jako taka ich ojczyzna albo kawałek ojczyzny?
To nie chodzi o to, że jak myśmy byli przez Rosjan traktowani. Tylko ja mówię o tym, jak widzieli rzecz komuniści. Dla nich państwo polskie nie było żadną wartością. Dla nich wartością było państwo sowieckie. Im większe ono będzie miało granice, tym lepiej, bo wtedy będzie, prawda, w tym państwie oni sobie wyobrażali, że jest pokój i szczęście ludu, prawda? To są te wszystkie hasła, którymi oni wtedy operowali. I była taka grupa jednak ludzi, którzy przez Stalina nie zostali wymordowani w ramach Wielkiej Czystki i oni byli przygotowywani do tego, żeby na nich między innymi odbudować partię komunistyczną w Polsce na nowych już zasadach, ale pewnie ludzie, no skąd ich miał wziąć Stalin innych? Z tych, którzy ocaleli, również ci, którzy ocaleli dzięki temu, że siedzieli w polskich więzieniach i nie mogli wyjechać na wezwanie do Związku Sowieckiego. Stalin nie miał czegoś takiego, że ktoś jest, nie wiem, wrogiem jego, prawda, na zawsze. Tylko na jakimś etapie jego polityki on uważał, że na przykład kogoś trzeba zamordować, a na innym etapie polityki uważał, że go można do czegoś użyć. No iluż było takich ludzi, którzy trafili do łagru szczęśliwie, a nie poszli pod ścianę, a potem z dnia na dzień, prawda, z łagru obejmowali stanowiska marszałków czy generałów Armii Czerwonej i szli na front jako dowódcy. A wcześniej, gdyby im, można powiedzieć, się ciut nie udało, to poszli pod ścianę i nie mieliby już okazji zostać bohaterami Związku Radzieckiego.
Mnie chodzi tylko o to, że wielu moich słuchaczy, no to są, myślę, że byli członkami partii, no bo pracowali w służbach, ale oni się bardzo oburzają, jak się ich nazywa komunistami. Bo oni mówią, że oni właśnie z komunistami to walczyli, ale żeby ich nazywać komunistami, no to jest lekka przesada.
To ja nie mówię o tym, kim są albo za kogo uważają się słuchacze Pańskiego Radia, natomiast ja mówię o tym, jak to było w historii w roku 38, 9, 42, prawda, i tak dalej.
No w 38, tak jak pan wspomniał, komunistów wymordowano. Rzeczywiście tam kilku wylądowało na spadochronach, ale oni się w Warszawie sami między sobą wystrzelali. Więc naprawdę przekonanie moich słuchaczy, a nawet mnie, że w Polsce byli komuniści, no graniczy z cudem. I tu się chyba nie zgodzimy. No ale skoro pan twierdzi, że byli... Nie wiem.
No, byłbym szczęśliwy, gdyby ich nie było, to ale jeśli to nie byli komuniści, można powiedzieć, ideowi, to znaczy, że byli to po prostu zwykli szubrawcy, którzy zdradzili...
O, i tu bym się zgodził. To prawda. Ale tacy ludzie są zawsze. Ludzie również dziś.
Wiele lat, prawda? No więc a ja to łączę, można powiedzieć, i z idei, i z, można powiedzieć, tego właśnie, z tej swojej podstawy moralnej tym samym. No, dla mnie to się łączy jedno z drugim.
Tak, ale szubrawcy, przyzna pan, to są do dziś. Dziś też, w dzisiejszej polityce, moglibyśmy podawać przykłady, to może ja bym powiedział, że wcale nie jest inaczej, bo również ludzie giną. Całkiem niedawno mój kolega Dawid Kostecki zginął, został zamordowany. I jakoś to tak przeszło bez echa. Ja już tu nie będę wspominał o nadużyciach władzy i tak dalej, prawda? Także ja się z panem zgadzam. Szubrawcy, a to są zawsze, ale nie nazywajmy ich komunistami, po prostu to byli zwykli szubrawcy. Nie zgodzi się pan ze mną.
Co było dalej, to będzie w następnym odcinku, a już ostatnim. Proszę obserwować naszą ramówkę.